Ludzie Boga. Historie ukryte w Biblii. Drodzy miłośnicy Słowa Bożego, ostatnie nasze spotkanie zostało zawieszone w bardzo ważnym miejscu, w bardzo ważnym punkcie życia patriarchy Jakuba. Ale zanim zajmiemy się tym niezwykle istotnym, ważnym i wszystko stawiającym w nowym świetle spotkaniem Jakuba z Bogiem, przyjrzyjmy się samemu patriarsze. Wiemy, że po 20 latach spędzonych w Padan Aram Jakub wraca do ziemi obiecanej. I tak jak przy odejściu, przy ucieczce przed gniewem brata i swego rodzaju rozczarowaniem ojca, żegnali go u granic aniołowie Boży, tak samo teraz ci aniołowie, według midraszy i tradycji żydowskiej, witają go. Zgodnie z zapewnieniem psalmu 91 w wersecie 11, aniołom swoim przykazał o tobie, aby cię strzegli na wszystkich drogach twoich. Zresztą sam Bóg właśnie wtedy, podczas tej ucieczki, obiecał Jakubowi, że będzie z nim, że będzie mu towarzyszył, że mu pobłogosławi na całą drogę, również na drogę powrotną. Stąd właśnie, by zakończyć tę parszę Tory, nazywaną Vayese, znów pojawiają się aniołowie, wysłannicy Boga. Czytamy o tym w drugim wersecie 32 rozdziału Księgi Rodzaju, Księgi Początków. Obozowisko Boga, Mahanaim. Gdzie było dokładnie usytuowane to miejsce, nie wiadomo, natomiast pewne jest, że zostało tam później, wiele set lat później, wybudowane miasto dla Lewitów. I tam właśnie zamieszkał Dawid, gdy uciekał przed swoim synem Absalomem. Zbieżność wydarzeń nie jest przypadkowa, o czym za chwilę. Przeczytaliśmy w kolejnych wersetach tego 32 rozdziału Księgi Rodzaju, że Jakub posłał swoich aniołów, to znaczy wysłanników, do Ezawa. Czytamy również o tym, że by udobruchać trochę swojego starszego brata bliźniaka, Jakub nakazuje używać swoim sługom zwrotu: tak powiedzcie do pana mego Ezawa, to mówi sługa twój Jakub. Czy to tylko forma grzecznościowa, czy może jakiś fortel, albo świadome obniżanie swojej samooceny, żeby zyskać przychylność? Trudno powiedzieć. Rabini żydowscy zadawali sobie też pytanie, czy w ogóle przystoi, żeby Jakub tak zwracał się do grzesznika Ezawa. Zresztą niektórzy z mędrców judaizmu twierdzą, że właśnie wtedy Jakub został zganiony przez samego Boga. Najprostszym tłumaczeniem takiej postawy patriarchy Jakuba jest jego wielki strach. On bał się, naprawdę bał się gniewu brata, bo przez 20 lat żył w cieniu oszustwa, którego sam dokonał. Ale, chcąc nie chcąc, ożywił również dawne urazy, które mogły już wywietrzeć z głowy Ezawa. Trzeba pamiętać, że obaj mieli na karku już trochę przeżytych lat. Rabini żydowscy w większości wypadków jawnie krytykują Jakuba, twierdząc, że nie tylko niepotrzebnie wysyłał swoich posłów. Co gorsza, mógł nawet sprawić, że Ezaw przez chwilę poczuł się jego panem. Można przywołać w tym miejscu jedno ze starych powiedzeń: ten, kto postępuje jak dziecko, zostanie pożarty przez lwy. Jeden z midraszy mówi bardzo stanowczo: gdy tylko Jakub nazwał Ezawa swoim panem, Adonij, święty, jedyny, błogosławiony on, rzekł mu: tyś się poniżył i 8 razy nazwałeś go swoim panem. Na twe życie z jego potomków powołam 8 królów, którzy rządzić będą na ziemi Edomu, nim król nastanie nad dziećmi Izraela. W jeszcze innej legendzie Bóg miał się odezwać: bluźnisz przeciwko rzeczom świętym, kiedy Ezawa nazywasz panem. Jeszcze inni rabini znajdują paralele między tym zachowaniem Jakuba a uniżonym stosunkiem władz żydowskich wobec obcych władz świeckich. Tak jakby Jakub nie tylko obudził złego ducha w swoim bracie, ale stworzył też pewien typ postawy Izraelitów. Pokornej, uniżonej postawy wobec wszystkich Edomitów, potomków Ezawa. a naród żydowski widział w nich zarówno Rzymian, jak i chrześcijan. Oczywiście to nie jest ocena powszechna. Niektórzy rabini bronili Jakuba, mówili o wyższości jego dyplomatycznej postawy. Czy da się jednoznacznie ocenić postępowanie Jakuba? Na to pytanie nie znajdziemy chyba odpowiedzi. Tym bardziej, że Biblia podpowie nam, że zamiast udzielenia odpowiedzi, Ezaw po prostu wyszedł na spotkanie swojego młodszego brata bliźniaka w towarzystwie 400 zbrojnych. Warto też zastanowić się i przyjrzeć postępowaniu Jakuba, który właśnie wtedy dzieli swój obóz na dwie części, wobec słowa Boga, który zapewnił go o tym, że wróci bezpiecznie, że nic mu się nie stanie. Oto jestem z tobą. Jeden z midraszy próbuje odpowiedzieć na to pytanie, na te wątpliwości, twierdząc, że Jakub zdawał sobie sprawę z tego, że Ezaw, mimo że był w pewnym sensie idolatrą i bałwochwalcą, ponieważ brał żony spośród kobiet kananejskich, to jednak miał wobec Boga dwie bardzo ważne, bardzo wielkie zasługi, które wymazywały większość jego grzechów. Po pierwsze, dbał o swoich rodziców i troszczył się o nich, a po drugie, przebywał w Ziemi Świętej. Stąd w Jakubie mogły się pojawić wątpliwości, czy aby na pewno dobrze wypełnił Boże przykazania, co w konsekwencji mogło sprawiać, że nie był pewien, czy chroni go boska opieka. Tym bardziej, że przecież wiemy dobrze, że nasz los zależy również od naszych uczynków, że my jesteśmy w pewnym sensie partnerami Stwórcy w tworzeniu swojego życia. W podobnym, acz nieco inaczej rozumianym kontekście czyta się choćby opowieść o proroku Jonaszu, szczególnie w święto przebłagania, w Jom Kippur. Bóg wyznaczył datę zburzenia miasta, ale mieszkańcy Niniwy pokutowali, ogłosili post i swoim postępowaniem odwrócili gniew Boga. My oczywiście z chrześcijańskiego punktu widzenia wiemy bardzo dobrze, że Bóg sprowokował Jonasza, by był w Niniwie głosem nie tyle wieszczącym bliskość zniszczenia, ale prawdę o miłosierdziu. Choć ani Jonasz, ani mieszkańcy Niniwy nie zdawali sobie z tego sprawy. Wracając jednak do patriarchy Jakuba, w myśleniu żydowskim pojawił się właśnie taki trend, że swoją zasługą lub winą Jakub mógł wpłynąć na króla królów. Jakub się bał. Nie tylko tego, że nie dopełnił wobec Boga swoich obowiązków. Bał się też tego, że wojna mogła oznaczać śmierć i jego samego, i jego najbliższych, ale także śmierć brata. Więc ten strach, według niektórych rabinów, był znamieniem bohatera, który chce po prostu ocalić swoich bliskich, ocalić swoją rodzinę, ocalić w sobie również wierność wobec Boga. Jeden z rabinów portugalskich, Isaac Avravanel, mówił tak: lęk Jakuba przed Ezawem nie wynika ze słabości jego wiary, wszak ufał Bogu całkowicie. To był lęk prawdziwego bohatera, który idzie na bitwę, bojąc się śmierci, czując wielkie zagrożenia i ze szlachetnych powodów pogardza życiem, wybiera mężną śmierć. Ten, kto rusza na bitwę, myśląc, nie zginę, nie może być nazwany bohaterem. Tak samo ten, kto ofiaruje pieniądze dla biednych z pogardy dla bogactwa, nie może być nazwany hojnym, bo rozdaje pieniądze nie dlatego, że są tak ważne, ale dlatego, że je lekceważy. Strach Jakuba daje się wyjaśnić w ten sam sposób. Rusza na spotkanie z bratem, bo wiedział, jak bardzo go brat nienawidzi i że właśnie dlatego musi zapanować nad emocjami i zdobyć się na twarde, acz życzliwe spotkanie. Jakub zyskuje godność właśnie tym, że się boi, ale też, że umie się do strachu przyznać, że potrafi swój lęk opanować, że chce się z tym lękiem zmierzyć. I właśnie wtedy wydarza się to, co najważniejsze ostatecznie w życiu Jakuba. Księga Rodzaju w rozdziale 32 od wersetu 25 notuje następujące wydarzenie. Gdy zaś Jakub pozostał sam jeden, Ktoś zmagał się z nim aż do wschodu jutrzenki. A widząc, że nie może go pokonać, dotknął jego stawu biodrowego i wywichnął Jakubowi ten staw podczas zmagania się z nim. A wreszcie rzekł: puść mnie, bo już wschodzi zorza. Jakub powiedział: nie puszczę cię, dopóki mi nie pobłogosławisz. Wtedy tamten go zapytał: jakie masz imię? On zaś rzekł: Jakub. Odpowiedział: odtąd nie będziesz się zwał Jakub, lecz Izrael, bo walczyłeś z Bogiem i z ludźmi i zwyciężyłeś. Potem Jakub rzekł: powiedz mi proszę, jakie jest twe imię? Ale on odpowiedział: czemu pytasz mnie o imię? I pobłogosławił go na owym miejscu. Jakub dał temu miejscu nazwę Penuel, mówiąc: mimo że widziałem Boga twarzą w twarz, jednak ocaliłem me życie. Słońce już wschodziło, gdy Jakub przechodził przez Penuel, utykając na nogę. Tłumaczenie Biblii pierwszego kościoła będzie mówić nie tyle o zwichnięciu stawu biodrowego, co o dotknięciu mięśni ud. Natomiast warto jeszcze usłyszeć te 11 wersetów według Targumu Neofiti. Gdy Jakub został sam, wówczas anioł Sariel pod postacią człowieka walczył z nim i zmagał się aż do czasu wschodu jutrzenki. A widząc, że nie może go pokonać, dotknął jego stawu biodrowego i wywichnął Jakubowi ten staw podczas zmagania się z nim. A wreszcie rzekł: puść mnie, bo nadszedł wschód jutrzenki i nadszedł czas wychwalania Boga przez aniołów na wysokości, a ja stoję na czele tych, którzy wysławiają. On, Jakub, odpowiedział: nie puszczę cię, dopóki mi nie pobłogosławisz. Wtedy go zapytał: jakie masz imię? On zaś rzekł: Jakub. Powiedział: odtąd nie będziesz się zwał Jakub, lecz Izrael, bo domagałeś się wyższości z aniołami przed Panem i z ludźmi i zwyciężyłeś ich. Potem Jakub rzekł: powiedz mi proszę, jakie jest twe imię? Ale on odpowiedział: czemu pytasz mnie o imię? I pobłogosławił go na owym miejscu. Jakub dał temu miejscu nazwę Peniel, mówiąc: mimo że widziałem aniołów przed Panem twarzą w twarz, jednak ocaliłem me życie. Słońce już wschodziło, gdy Jakub przechodził przez Peniel, utykając na nogę. Jedną z zasadniczych różnic, widoczną na pierwszy rzut oka, między Targumem a Biblią hebrajską jest imię anioła, który walczy z Jakubem. Tekst hebrajski podaje jedynie ogólną informację: ktoś się zmagał. Źródła judaistyczne identyfikują właśnie z aniołem tajemniczą postać, która walczy z Jakubem. Tradycja targumiczna jako jedyna podaje imię anioła Sariel. Ale według innych tradycji tym aniołem był Samael, to znaczy demon, anioł zła. Do niego wrócimy jednak za chwilę, ponieważ trzeba zobaczyć Jakuba, który zostaje sam. Wielu komentatorów Biblii i egzegetów żydowskich twierdzi, że Jakub wtedy uciekał. Bardzo się wystraszył tego porannego spotkania z Ezawem. Zrobił dokładnie to, co później uczynił Dawid, uciekający przed swoim synem Absalomem. Dlatego też wspomniałem o tym, że na miejscu obozowiska Jakuba i aniołów powstało później miasto ofiarowane sługom świątyni, lewitom, w którym ukrył się Dawid, salwujący się ucieczką przed gniewem swojego syna Absaloma, o czym mówi nam druga księga Samuela w 17 rozdziale. Wtedy właśnie Bóg wysłał anioła, by Jakuba zatrzymał. Patriarcha został zraniony i to właśnie uniemożliwiło mu dalszą ucieczkę. Niektóre tradycje żydowskie mówią o tym, że był to archanioł Michał, któremu towarzyszył cały zastęp anielski. Dlatego między innymi w Targumie pojawia się wyjaśnienie nazwy tego miejsca: mimo że widziałem aniołów przed Panem twarzą w twarz. Autor natchniony używa tutaj liczby mnogiej. Według niektórych wyjaśnień zawartych w Midraszach walka archanioła z Jakubem była tak intensywna, że kurz podniósł się aż do tronu niebieskiego. Gdy nastał poranek, Jakub pomimo rany zachował nadal swoje siły i archanioł poprosił, by patriarcha go puścił. Miał bowiem udać się do nieba i poprowadzić chór anielski, o czym zresztą słyszeliśmy w przekładzie Targumu Neofiti. Wtedy Jakub zażądał błogosławieństwa. Jeden z midraszy wkłada jeszcze w usta Jakuba słowa: aniołowie, którzy odwiedzili Abrahama, nie odeszli od niego, nie pobłogosławiwszy go najpierw. Archanioł oczywiście bronił się przed żądaniami Jakuba, bo nie chciał ujawnić też tajemnic Boga, ale wreszcie pobłogosławił swojego przeciwnika. Ujawnił także jego nowe imię. Dlaczego Bóg wysłał anioła? Jakub co prawda chciał spotkania z Ezawem, wysyłając do niego swoich posłańców, czyli aniołów. Chciał pewnie pogodzenia, chciał też wybaczenia grzechów, ale po pierwsze nie był pewny siebie, po drugie na pewno nie mógł być pewny swojego brata. Dlatego uciekał. Walka z aniołem i ta wygrana, która była przegraną, albo przegrana, która stała się wygraną, sprawiła, że Jakub zrozumiał, że spotkanie twarzą w twarz z bratem będzie jak oglądanie Boga twarzą w twarz, co znajdzie swój wyraz w nazwie Penuel, ale również w późniejszej rozmowie Jakuba z Ezawem. 33 rozdział Księgi Rodzaju, werset 10. Jakub pokonał anioła. To mogło dać mu pewność, że nawet z najtrudniejszej konfrontacji z człowiekiem Jakub może wyjść cało. Co jeszcze jest istotne? Jakub był sam. Cisza nocy, bezbronność, niepokój, oddalenie od wszystkich. Było to swego rodzaju starcie ze sobą, z tym wszystkim, co nagromadziło się przez całe lata życia, w głowie, w sercu, w duszy Jakuba. To spotkanie sprawiło, że Jakub stał się nowym człowiekiem. Nie był już tym, który wyłudził błogosławieństwo, który budował swoje życie na oszustwie, na umiejętności oszukiwania, ale stał się kimś silnym w swojej słabości, wybranym przez Boga. Wtedy właśnie pojawia się to nowe imię – Izrael. Ktoś, kto walczy, ale nie zostaje pokonany. Ten, który jest szlachetny albo chodzi wyprostowany przed Bogiem. Inna z interpretacji będzie tłumaczyć imię Izrael określeniem ten, który ośmielił się walczyć z Bogiem. Jakiekolwiek by nie było zmaganie, chodzi zawsze o rzeczy najistotniejsze. Czy to o zrozumienie pojęcia Bożej sprawiedliwości, czy o tę wizję przetrwania całego narodu izraelskiego. Warto dodać jeszcze jedno. Do dziś żywa jest myśl w tradycji żydowskiej, że Bóg, nadając to nowe imię patriarsze Jakubowi, a właściwie całemu swojemu narodowi, miał powiedzieć: jeśli pozostawię Żydów samych, zgubią się pośród innych narodów. Przywiążę więc do nich moje imię, tak by ten lud mógł przetrwać. To wyraz niezwykłej troski Boga o tych, których sobie wybiera. Ale o tej trosce i o jeszcze innych interpretacjach najważniejszego dla patriarchy Jakuba wydarzenia w jego życiu powiemy sobie w kolejnym spotkaniu.